W naszym programie już czas na audycję Czytać, aby być mądrym. Na naszej antenie bardzo serdecznie witamy pana Szymona Cieślara, dyrektora Fundacji Nasza Przyszłość i redaktora naczelnego miesięcznika W Naszej Rodzinie. Szczęść Boże!
Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich pracowników radia i drogich słuchaczy przede wszystkim. Szanowni Państwo, spotykamy się, by porozmawiać, czy bym mógł powiedzieć Państwu o książkach, o miesięczniku, o tym, co warto przeczytać, by wzrastać w mądrości. Oczywiście tej literatury jest wiele i trudno jest się zorientować w tym, co na rynku jest najbardziej wartościowe, dlatego pozwolę sobie dzisiaj Państwu wskazać kilka artykułów, a także kilka książek. I szczególną uwagę wśród książek poświęcę na książki świętej Hildegardy z Bingen. Tak wiele mówi się o zdrowym żywieniu i właśnie na ten temat słów kilka na pewno dzisiaj, ale też o nowej książce, która jest wywiadem z arcybiskupem Stanisławem Wielgusem, o książce dla młodzieży i innych publikacjach, które ukazały się, a warto o nich wiedzieć i po nie sięgnąć i poczytać. Czerwcowe wydanie miesięcznika W Naszej Rodzinie chciałbym polecić Państwu, rozpoczynając od wywiadu. Wywiadu, jaki redaktor Piotr Grabowski przeprowadził z Arturo Marii. Kim jest Arturo Marii, chyba wszyscy wiedzą, dla porządku tylko przypomnę, że to fotograf Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Arturo Marii, który większość swojego życia spędził właśnie u boku papieża Jana Pawła II, którego fotografował, był jednym z tych współpracowników, którzy byli najbliżej papieża Jana Pawła II. On opowiada o swojej pracy ze świętym. Bardzo ciekawy wywiad, wywiad specjalnie dla miesięcznika W Naszej Rodzinie, dlatego gorąco Państwu polecam, bo trwając w jakiejś pamięci modlitewnej o Janie Pawle, świętym Janie Pawle II, możemy też ciągle przypominać go sobie jako człowieka, choćby w ten sposób. Oczywiście sięgając też do jego dzieł, które pozostały i nadal są dla nas aktualną pomocą. Wszystkie dokumenty, które wyszły spod pióra Jana Pawła II. A zatem wywiad Moja misja. Arturo Marii w rozmowie z Piotrem Grabowskim opowiada o swojej posłudze, czyli fotografowaniu świętego Jana Pawła II. Pozostając jeszcze w bliskości kanonizacji papieży, polecam Państwu felieton pani Hanny Wójkowskiej, właśnie zatytułowany Kanonizacja papieży. Są wydarzenia, które wymykają się spod ludzkiej percepcji, o których można mówić wiele, a jednak to stale za mało i jakoś ciągle ubogo. Takim fenomenem była kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Gdy teraz słyszę krytyczne uwagi na temat organizacji uroczystości, a także wyrażany przez niektórych osąd, że było ciasno, niewygodnie i ludzie nie dopisali, to myślę sobie, że przecież pojechali tam ci, którzy zgodzili się na ten trud i wysiłek inny niż codzienny. To wydarzenie, tak wyjątkowe i niepowtarzalne, wymagało także ofiary i siły od pielgrzymów, którym dane było w nim bezpośrednio uczestniczyć. Jak dalej rozwija się ten felieton, dowiedzą się Państwo z lektury miesięcznika W Naszej Rodzinie i artykułu Hanny Wójkowskiej Kanonizacja papieży. Tutaj przypomnę, że z okazji kanonizacji ukazała się pamiątka kanonizacji, czyli rodzaj modlitewnika, w którym są specjalne modlitwy do Jana Pawła II i Jana XXIII. Modlitwy te napisali nasi biskupi. Napisał wstęp ksiądz Siedlanowski. Bardzo ciekawa publikacja, kieszonkowa, można ją mieć przy sobie, można w każdej chwili, kiedy człowiek się pomodli, chce pomodlić, sięgnąć właśnie po tę drobną książeczkę. A do niej też jest dołączony różaniec. Drodzy Państwo, Dawid Nachajowski rozmawia, zmieniam już teraz temat, ale pozostaje w kręgu życia katolickiego. Dawid Nachajowski rozmawia o życiu Polonii w Belgii. Rozmawia z proboszczem z Gandawy, ojcem Aleksandrem Dońcem, który jest misjonarzem oblatą. Z tej rozmowy możemy się dowiedzieć, jak wygląda życie Polaków właśnie w Belgii. I ktoś powie, a co mnie to obchodzi? Ale polecam ten artykuł i tę rozmowę dlatego, że właśnie może nastał taki czas, że powinniśmy popatrzeć za granicę, jak się Polacy jednoczą w Kościele, jak przy Kościele funkcjonują, jak pracują, jak pomagają, jak angażują się i religijnie, i społecznie właśnie jako katolicy. A zatem o życiu Polonii w Belgii w rozmowie z ojcem Aleksandrem Dońcem, oblatem, Dawid Nachajowski. Miesiąc temu rozpoczęliśmy cykl artykułów pani dr Hanny Karp zatytułowany Rosyjska imitacja demokracji. Przypominam o tym cyklu artykułów, dlatego że stały się czasy znowu napięte, nastały czasy niebezpieczne. Nasz najbliższy sąsiad przedstawiany jest przez media w bardzo różny sposób, a zupełnie odmienny od tego, jak pokazuje nam to pani dr Hanna Karp. Imitacja demokracji rosyjskiej, część druga. System, jaki w praktyce wprowadził prezydent Władimir Putin, nazywany bywa imitacją demokracji. Tworzą go m.in. telewizja z dyktowanym przez Kreml scenariuszem, wybory z ustalonym z góry wynikiem, władza sądownicza z sędziami, ale bez sprawiedliwości, parlament z partiami opozycyjnymi, tyle że stworzonymi przez prezydenta albo całkowicie mu podporządkowanymi. Część właścicieli mediów, jak również dziennikarzy, sama idzie na układ z władzą. Dobrowolnie stają po jej stronie, zwabieni statusem ekonomicznym, wpływami, potrzebą dominacji, bezpieczeństwa i władzy. Wybrane gwiazdy publicznej rosyjskiej telewizji zarabiają po 300 tysięcy złotych miesięcznie. Większość mediów i dziennikarzy musi zaakceptować instrumentalne wykorzystanie środków przekazu. Wpływa to na stan ich umysłów, jak i odbiorców mediów. Odbywa się zbiorowa nauka oraz coraz doskonalszego wykształcenia statusu wewnętrznego zniewolenia. Więcej na ten temat w artykule dr Hanny Karp, Rosyjska imitacja demokracji. Warto poznać te fakty, bo to właściwie nie jest pogląd, to są fakty, to co przedstawia autorka, i zestawić je sobie z tym, co mówi się w mediach, jak przedstawia się relacje z naszym wschodnim sąsiadem w polityce, w tak zwanej polityce zagranicznej. Zmiana tematu. Przechodzę do artykułów związanych z rodziną. To, co w rodzinie najważniejsze, czyli wychowanie dzieci i miłość wzajemna małżonków. A tym razem pani Agnieszka Warecka pisze o odpowiedzialnym ojcostwie, sztuka ojcostwa. Czy da się pomóc ojcom, którzy nie dorastają do rodzicielskich wymagań? Trudno ich wychowywać, ale na pewno można formować. Podkreślają duszpasterze i podają narzędzia służące rozwojowi instynktu ojcowskiego. Spowiedź, kierownictwo duchowe, Eucharystia i ciągłe odnoszenie się do Boga. Z analizy współczesnej męskości dokonywanej przez różnych psychologów przebija smutna diagnoza. Mężczyźni są nieobecni, ogromnie brakuje wzorców męskich. Prymat żeńskiego pierwiastka kulturowego psychoterapeuci upatrują m.in. w polskim katolicyzmie. Kobiety mają dużo silnych wzorców, łącznie z kultem maryjnym, przekonują. Jednak tej opinii zdają się wtórować głosy innych rozmówców, których zaprosiła pani Agnieszka Warecka i których głosy przedstawia w swoim artykule. Czy jednak zrzucanie odpowiedzialności na czasy, w jakich przyszło nam żyć, nie jest zbyt łatwą wymówką? Kiedyś nie było telewizji ani książek, które uczyłyby mężczyzn bycia ojcami. Z konieczności więc ufało się własnej intuicji albo powielało domowy schemat rodzicielstwa, wyjaśnia Janusz Olewiński, ojciec czworga dzieci, w tym zmarłej tragicznie córki. Inny rozmówca, Leszek Kuczyński, jego zdaniem, a jest on ojcem dwóch córek, jest przedsiębiorcą z przeszłością nauczycielską. Dawniej niewłaściwe zachowania stopowała świadomość kary. Rozumiałem, co mogę, a czego nie, bo wiedziałem, jak w danej sytuacji zachowa się mój ojciec. Był lęk, ale i szacunek. Podkreśla, wspominając, jak grymaszenie przy jedzeniu spotykało się z ojcowskim upomnieniem. Nie chcesz jeść? Nie jedz. Ale kolejny posiłek będzie dopiero rano. To skutecznie hamowało wybrzydzanie. Tak przyznaje rozmówca pani Agnieszki Wareckiej. Sztuka ojcostwa. Warto przeczytać, warto podsunąć ojcom do przeczytania. I jeszcze tu jest komentarz pani psycholog Elżbiety Trawkowskiej, która wyraźnie daje do zrozumienia, że kryzys ojcostwa to skutek marginalizowania przez społeczeństwa zachodniej Europy roli ojca, sprowadzenia jej do biologicznego aspektu przekazywania życia i ewentualnie dawania pieniędzy na utrzymanie dziecka. Żyjemy w czasach, gdzie autorytety dyskutują, czy tatuś musi być mężczyzną, gdzie promuje się samotne macierzyństwo, a nowoczesnym kobietom zamiast męża proponuje się sztuczne zapłodnienie nasieniem anonimowego dawcy. W efekcie takiego wychowania mamy dziś całe pokolenie mężczyzn, którzy nie chcą albo nie potrafią podjąć roli ojca. Bardzo ważny artykuł, bardzo wartościowy artykuł, serdecznie Państwu polecam. Nowomowa graczy. To artykuł pana Łukasza Sianorzyńskiego. Gdyby ojcowie chcieli zastanowić się właśnie w kontekście tego odpowiedzialnego rodzicielstwa albo mamy, chciałby się zastanowić, o czym mówią dzieci, kiedy usłyszą taki tekst. Muszę jeszcze trochę podekspić i zebrać więcej golda na lepszy armor. Ale mam lagi, nie mogę przez to pokonać tego cheatera. Niby mówię po polsku, tak, ale cóż takiego ja powiedziałem, już Państwu wyjaśniam. Muszę zmienić ustawienie wingów, bo nie mam gripu w szybkich kornerach. Dziś takie lub podobne wypowiedzi może słyszeć niemal każda mama obserwująca rozmowę swoich ratorośli z rówieśnikami, a czasem także syna z mężem i zastanawiać się, o czym i po jakiemu oni w ogóle rozmawiają. Na pierwszy rzut oka, a właściwie ucha, pisze autor Łukasz Sianorzyński, wydaje się, że jest to język polski. Znajoma składnia i niektóre wyrazy również znane, lecz całość trudna, a wręcz niemożliwa do rozszyfrowania. W związku z tym pojawiającym się dziś w prawie każdym domu dylematem spieszymy mamom i tatom z pomocą, wyjaśniając, iż właśnie w taki sposób porozumiewają się dziś praktycznie wszyscy gracze gier komputerowych lub, jak sami o sobie mówią, gamerzy. W dzisiejszych czasach nie wypada się oszukiwać, iż nasze dzieci używają domowego komputera tylko do nauki. Oczywiście w pełni zgadzamy się z tym, że jest to bardzo dobre narzędzie, które może i powinno służyć rozwojowi naszych pociech, ale prędzej czy później zorientują się one, że równie dużym stopniu może ono dostarczyć im rozrywki. To jednak od rodziców przede wszystkim zależy, po jaki rodzaj gier owej rozrywki dostarczających sięgną ich dzieci. Dlatego też zdecydowałem się przygotować ten mini poradnik, który pozwoli rodzicom w większym stopniu zrozumieć ten wirtualny świat, a tym samym zbliżyć się do dziecka, a także lepiej kontrolować, po jakiej gry ono sięga. A zatem, drodzy Państwo, to nie tylko chęć zaspokojenia własnej ciekawości, na czym polega język graczy komputerowych, ale przede wszystkim po to właśnie, by umieć zrozumieć ich mowę, a przede wszystkim zorientować się w związku z tym, jakie emocje im towarzyszą związane z grami, z których korzystają. I jakie to są gry. Artykuł Nowomowa graczy Łukasza Sianorzyńskiego, a przypominam, że pan Łukasz Sianorzyński wydał też książkę, napisał książkę Po domu ni fufu, fantastyka chrześcijańska, katolicka fantastyka dla dzieci, a wiem, że czytają też dorośli, którzy lubią fantastykę, są zafascynowani Tolkienem, a sam Łukasz Sianorzyński przyznaje, że inspiracją dla niego też była twórczość Tolkiena. A zatem gorąco też polecam książkę tego autora. Po domu i fufu. Książka z naklejkami dla dzieci. Bardzo fajny prezent może być. Przepraszam za słowo fajny, ale to właśnie pasuje do takiej lekkiej książki, która może być nagrodą na zakończenie roku szkolnego, bo Dzień Dziecka już minął, ale jeśli ktoś jeszcze nie zrobił prezentu, to też może być prezent z okazji Dnia Dziecka. Artykuł dla rodziców, zwykle w rubryce dla młodzieży, i problem wyniknął właśnie z problemu młodego człowieka. Ciągle słyszę, młodzież jest okropna, jak oni są wychowani, i tak w kółko. A może ktoś powinien dorosłym powiedzieć, dorosły, a taki niedojrzały, nieodpowiedzialny czy coś innego. Jestem w drugiej klasie liceum, jestem tak zwanym normalnym nastolatkiem. Mam młodszego brata, który jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest bardzo zdolny, nauka przychodzi mu z łatwością. Rodzice ciągle podkreślali, że Tomuś jest idealny, ale było to jeszcze w miarę znośne. Jednak od 2 lat jest coraz gorzej. To ciągłe porównywanie nas i wiadomo, że Tomek jest we wszystkim lepszy, spowodowało, że relacje między nami są coraz gorsze. Tomek zrobił się zarozumiały, chodzi jak paw. Nawet jak coś nie tak zrobi, to i tak ujdzie mu to na sucho. Wykorzystuje swoje notowania u rodziców. Ja przez to ciągle strofowanie robię się agresywny, wkurza mnie wszystko, czasami mam ochotę zrobić coś głupiego. Mówiłem rodzicom, że takie porównawcze metody wychowawcze nie są dobre. Nawet wujek, brat mamy, zwrócił moim rodzicom uwagę, że za często nas porównują i to nie jest fajne, ale do nich nic nie dociera. Mateusz. Tak swój problem przedstawił w liście Mateusz, a odpowiedź czy uwagi i rady w kontekście tego problemu przedstawiają Katarzyna i Tomasz Jaroszowie. Znakomity artykuł dla rodziców. Warto taką refleksję poczynić, czy aby nie popełniamy tego błędu porównywania naszych dzieci. W samym porównaniu nie ma nic złego, ale jak porównujemy, jakie są proporcje w tym porównywaniu, jakich używamy słów. To jest niezwykle ważne dla młodych ludzi, których wrażliwość jest szczególnie rozbudzona w okresie dojrzewania i nawet niewinne słowo, które nie niesie w sobie żadnego negatywnego przekazu z naszej strony, może być odebrane negatywnie. Dlatego trzeba ostrożnie postępować z młodymi i szczególnie zwracać uwagę na nich właśnie wtedy, kiedy w okresie dojrzewania są tak bardzo drażliwi i nie lekceważyć tego. A zatem nie podcinać skrzydeł. Katarzyna i Tomasz Jarosz w czerwcowym wydaniu miesięcznika W naszej rodzinie. I lżejszy temat, ponieważ zbliżają się wakacje. Pani Natalia Podosek przybliżyła nam wyprawę po piaski Sahary. Wyprawa rowerowa. Jak pisze, rozkręcili wiarę dosłownie. Odkryli, że dwa kółka też mogą służyć Ewangelii, aby zanieść się innym słowem i ofiarą i aby samemu w niej wzrosnąć. Inicjatywa naszych wypraw rowerowych pod hasłem Rozkręć wiarę zrodziła się właśnie w roku wiary. Akurat debatowaliśmy z kolegami, jakie podjąć działania ewangelizacyjne i wtedy przyszedł nam do głowy rower. Dlaczego by go w tym celu nie wykorzystać? Uśmiecha się ksiądz Grzegorz Kierpiec, pomysłodawca akcji Rozkręć wiarę. Jak zjeździli już kawał świata, dowiemy się właśnie z artykułu Wyprawa po piaski Sahary, bo to najbliższy projekt tych, którzy jeżdżąc rowerem ewangelizują. Natalia Podosek i Wyprawa po piaski Sahary. Drodzy Państwo, matury się skończyły, ale trwa czas oczekiwania na wyniki matur, a co się z tym wiąże? Niepewności co do przyszłych losów absolwentów szkół licealnych, którzy chcą wybrać wymarzone przez siebie uczelnie. Ale jeszcze dokumentów ostatecznie nie złożyli wszystkich, bo czekają na wyniki matur. I to jest może jeszcze czas, na pewno jest to czas wyboru uczelni. Dlatego gorąco polecam Państwu artykuł pani dyrektor, redaktor Katarzyny Cygielskiej. Uczelnia, ważny wybór. Pokazuje ona Wyższą Szkołę Kultury Społecznej Medialnej zupełnie z innej strony, tej nienaukowej. Wiele uczelni szczyci się takimi działaniami, które ja nazywam fajerwerkami, po to tylko, by stworzyć piękny wizerunek uczelni. A tutaj mamy do czynienia z artykułem, który pokazuje faktyczne działania młodych ludzi, które są działaniami społecznymi, które są działaniami niosącymi pomoc innym. Uczelnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu to nie tylko nauka przedmiotów związanych z dziennikarstwem, z politologią, czy z historią, czy z tym wszystkim, co wynika z toku studiów, ale przede wszystkim działalność na zewnątrz, która przynosi uczelni, właściwie studentom, przynosi wiele satysfakcji, pozwala zdobywać doświadczenie i przede wszystkim pozwala pomagać innym. Jak pomagają studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Torunia innym, można dowiedzieć się z artykułu Uczelnia, ważny wybór. I to właśnie uczelnia daje im tę możliwość pomagania, a tym samym głębszego rozwijania samych siebie. Miesięcznik W naszej rodzinie to poradnicze artykuły Kobiety w nas siła. Tak pisze pani Mariola Żytkiewicz i zachęca kobiety do tego, by przy już tej pięknej pogodzie dbały o swój wygląd. Pisze o zasadach makijażu dziennego, pisze o tym, jak dobierać kosmetyki, jak je stosować, jak dobierać kolory, pudry i to wszystko, co się wiąże z dbaniem o urodę na twarzy. I gorąco to polecam. Panie będą wiedziały, co z tym zrobić. Dla mnie to jest wszystko obce i niech tak pozostanie, ale kobietom na pewno się przyda. Natomiast to, co może dotyczyć wszystkich, to artykuł pani Agnieszki Kin „Stłuszczenie wątroby”. Jest to, jak pisze autorka, kolejna zdobycz w cudzysłowie cywilizacji. Jest bardzo szerokim zagadnieniem i w tym artykule zajmie się właśnie niealkoholowym stłuszczeniem chorobowym wątroby. Tak to się fachowo nazywa tę przypadłość. Jak ją zauważyć, a przede wszystkim jak jej zapobiegać? Zapobiegać poprzez odpowiednią dietę i odpowiednie dbanie o naszą kondycję, bo to wszystko się ze sobą wiąże. Wcale nie wymaga to jakichś niewyobrażalnych poświęceń, absolutnie nie. Wystarczy świadomość, a potem za świadomością idzie odpowiednie postępowanie. A zatem artykuł „Stłuszczenie wątroby” pani Agnieszki Kin. Polecam, dlatego że po przeczytaniu tego artykułu zrobiłem sobie rachunek sumienia w tym względzie i no niestety trzeba coś zmieniać w tej diecie, która jest taką naszą ulubioną często i wcale nie mamy ochoty jej zmieniać. A to zmiana nie musi oznaczać zmiany na gorsze, a dodatkowo jeszcze poprawi się nasze samopoczucie i zdrowie. Drodzy Państwo, książki, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, bo o miesięczniku mógłbym jeszcze długo, ale to można go obejrzeć na naszej stronie splendor24.pl czy na stronie Fundacji Nasza Przyszłość, fnp.pl, pooglądać sobie, zobaczyć, co jest w środku. Natomiast chcę powiedzieć o książkach. Powiedziałem już dzisiaj o książce pana Sianorzęckiego, przypomniałem ją tylko w kontekście nagrody na zakończenie roku szkolnego. Jest jeszcze jedna taka książka, którą chciałbym właśnie w tym kontekście państwu polecić. Monte Cassino, Góra Poświęcenia. Mówiłem o tej książce już Janny Gajewskiej i Weroniki Zaguły. I właśnie przypominam ją dlatego, że może to być doskonała nagroda dla uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych, a nawet licealnych, ale może mniej, bo jest napisana takim językiem, który skierowany jest bardziej do młodszego czytelnika. Natomiast ci, którzy lubią historię albo chcielibyśmy, by ją polubili, mogą to do niej się przekonać właśnie przy okazji tej książki Monte Cassino, Góra Poświęcenia. Doskonała nagroda dla tych, którzy kończą rok szkolny. Zupełnie inny typ literatury, literatura faktu. Tym razem książka „Przestańcie się lękać”. Jest to rozmowa Sebastiana Karczewskiego z jego ekscelencją arcybiskupem Stanisławem Wielgusem. Państwo zapewne pamiętają książkę „Zamach na arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji”. To była książka tego samego autora, w której opisywał właśnie zamach na arcybiskupa Wielgusa. Teraz po latach wraca do tematu i podejmuje rozmowę z ofiarą pewnej mistyfikacji, z ofiarą prowokacji, z ofiarą systemu, który doprowadził do tego, że arcybiskup zrezygnował z pełnionej przez siebie funkcji jakże ważnej, poważnej, którą powierzył mu papież Benedykt XVI. Prawda nas wyzwoli. Tak rozpoczyna się książka. Jest to wywiad, tak jak przypominam, wywiad Rzeka, z którego dowiemy się o kulisach życia po prowokacji, życia po zamachu, a wcześniej, bo myślę, że komplet będą stanowiły obie książki. Jeśli ktoś nie czytał książki „Zamach na arcybiskupa, kulisy wielkiej mistyfikacji”, to polecam. Można zacząć od wywiadu, a potem czytać tamtą książkę, ale chyba lepiej w kolejności „Zamach na arcybiskupa”, bo tu w dużej mierze zarówno prowadzący rozmowę, jak i sam bohater, eminencja arcybiskup Stanisław Wielgus, odnoszą się często do tej książki, więc warto wiedzieć, o czym mówią. Drodzy Państwo, powiedziałem literatura faktu, bo tu są opisane rzeczy, które się dzieją. To nie jest radosna twórczość literacka, poetycka czy jakaś inna. To są fakty. przerażające fakty i dziejące się obok nas, dzisiaj, teraz. Nie wczoraj, nie pół roku temu, ale teraz. One się dzieją teraz, kiedy my nawet słuchamy tej audycji. I na zakończenie dzisiejszego spotkania chcę powiedzieć o książkach dotyczących zdrowej żywności. Drodzy Państwo, tak wiele się na ten temat mówi, tak wiele poświęca się uwagi, pojawiają się różni spece od zdrowego żywienia, a ja chcę powiedzieć o jednej autorce, która popadła w zapomnienie na okres 800 lat. Tak, 800 lat temu żyła święta Hildegarda z Bingen i ona zajmowała się ziołami, zajmowała się zdrowiem człowieka, kompleksowym zdrowiem człowieka, również duchowym. To niesamowita postać w ogóle, ta święta Hildegarda. I w XX wieku współcześni niemieccy lekarze badający jej teksty zainteresowali się jej kompleksowym widzeniem człowieka i niezwykłą, jak na tamte czasy, wiedzą, którą prezentowała, przede wszystkim możliwością zastosowania jej odkryć we współczesnej medycynie. Okazało się, że jej stosowanie jej rad nie tylko zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób, ale może również istotnie wspomóc organizm w walce z infekcjami, które już się rozpoczęły, również przewlekłymi. I jest co najmniej pięć książek mam przed sobą, ale są też inne, które skierowane są do czytelników zainteresowanych zdrowym żywieniem, zdrowym życiem w ogóle. I tak książki są poświęcone albo całościowo problemowi leczenia się ziołami, i tak wiedza lecznicza świętej Hildegardy z Bingen od A do Z, jak być zdrowym od stóp do głów. Są też książki podzielone tematycznie. Po prostu gotuj. Święta Hildegarda z Bingen i jej przepisy, które przynoszą zdrowie i radość. Mowa też o leczeniu przez naturę. Cudowna medycyna Hildegardy z Bingen, która jest uznana doktorem Kościoła. Lecznicze porady dotyczące walki z chorobami nowotworowymi, serca, płucnymi i reumatycznymi oraz poprawy ogólnej kondycji zdrowotnej. Bardzo ciekawa książka to Zdrowie dla Twojego dziecka. Przepisy kulinarne, lekarstwa i porady. Jak piszą tutaj wydawcy, w książce znajdziesz starannie dobrane przepisy, leki i eliksiry z apteczki Hildegardy, które pomagają łagodnie i w zgodzie z naturą leczyć dziecięce choroby oraz skutecznie im zapobiegać. Odkryjesz też wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów, o których wcześniej nie miałeś pojęcia. Czy na przykład wiedzą Państwo, że według świętej Hildegardy śpiew pobudza wydzielanie hormonów szczęścia, wpływa na proces zapamiętywania, łagodzi stres i obniża agresję? Mówię o tym dlatego, bo święta Hildegarda była również muzykiem. Komponowała muzykę, jak również zastanawiała się nad teorią muzyki. Jakie znaczenie ma muzyka w życiu religijnym, ale w ogóle dla człowieka? Niesamowita postać. Polecam jej książki, a także jej zioła, bo wraz z książkami niemieccy właśnie lekarze, specjaliści, korzystając z jej receptur, przygotowują takie zioła. One są ogólnie dostępne. Więcej też mogą się dowiedzieć Państwo na stronie Splendor 24. Tam one są jakoś tam opisane. Dowiedzą się Państwo, do czego one są, jak je stosować, bo to są nalewki, zioła, a cudawianki. Ja powiem szczerze, nie jestem do końca w tym zorientowany, no bo nie korzystałem z tego jeszcze. Ale jeżeli ktoś myśli o takich rzeczach i korzysta, to myślę, że warto sięgnąć do sprawdzonych porad i do sprawdzonych specyfików, które są dostępne. Więcej na stronie Fundacji Nasza Przyszłość, fnp.pl, gorąco zapraszam. Książek jest wiele i trudno w nich się poruszać, by wybierać tylko to, co przysparza nam mądrości. A tej życzę sobie i wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.